Kochane moje parafianki i wszyscy parafianie i parafianki przed ekranami swoich laptopów i monitorów. Słucham? Czy chcę kawy? Nie, nie, dziękuję. Nie, 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 dziękuję, dziękuję. Kiedyś do Pana Jezusa podeszli apostołowie i chcesz jeść? A Pan Jezus mówi, a co on wtedy powiedział, Pan Jezus?
Pokażę jest czymś ale
O właśnie, moim pokarmem. Chcesz kawy? Nie,
ojca.
dziękuję. Moją kawą jest czynić wolę Ojca. Kochani, otwórzcie sobie list do Galacjan. O właśnie, to chciałem powiedzieć. Otwórzcie sobie list do Galacjan. Dzisiaj będzie z listu do Galacjan. Będziemy sobie przerabiać kilka takich ciekawych rzeczy z listu świętego Pawła, oczywiście do Galacjan. No bo jak nie apostoła Pawła? Jasne, że apostoła Pawła, kogoś by innego, do Galacjan. I pięknie tutaj apostoł Paweł w tym liście do Galacjan pisze do Galatów. I to jest taki list do Galacjan, jeżeli mogę tak tylko wstępowo, to jest taki list, w którym to apostoł Paweł rypie strasznie tych Galacjan. Za to, że dali się zwieść jakiejś fałszywej Ewangelii, której on sam, apostoł Paweł, nie zwiastował. I strasznie apostoł Paweł ma do tych Galacjan pretensje o to, że dali się zwieść dorośli ludzie, normalnie, nie dzieci, dorośli ludzie, którzy znali Ewangelię, a przyszli tam do Galacjan jacyś Żydzi i po prostu zbałamucili ich. Do tego stopnia, że zaczęli ich namawiać na i jakby przerabiać na Żydów. O, w ten sposób powiem, ponieważ kontekst jakby listu do Galacjan jest troszeczkę taki, który towarzyszy klimatowi podróży misyjnych apostoła Pawła. Tak? I musimy wiedzieć, że apostoł Paweł wraz na początku z Barnabą, ale potem się, no, jak się pokłócili troszeczkę, to już nie z Barnabą, prowadził podróże misyjne, pierwszą, drugą, trzecią podróż misyjną. I jego podróże misyjne wyglądały w ten sposób, że on miał pewną trasę, którą przejeżdżał od miejsca A do miejsca B, od miejsca B do miejsca C, od miejsca C do miejsca D, i w każdym z tych miejsc głosił Ewangelię i zakładał wspólnoty, powiedzmy, podczas pierwszej podróży misyjnej. Za chwileczkę zaś robił drugą podróż misyjną i wracał dokładnie, prawie, powiedzmy, no, taki był jego zamysł, nie zawsze mu się to udawało, tą samą drogą, i do tych samych miejsc wchodził drugi raz i tam już ustanawiał pastorów. Był tam kilka tygodni, kilka miesięcy, czasami kilka lat i po prostu badał, kto z tych ludzi jest na tyle dojrzały, aby ustanowić go starszym kościoła, aby ustanowić go pastorem. Duch Święty działał wśród tych ludzi, udzielał swoich darów, powoływał proroków, powoływał różne osoby, które pełniły różne służby. I apostoł Paweł to rozpoznawał i ordynował ich do wykonywania konkretnego dzieła, a już powiedzmy podczas trzeciej podróży misyjnej, to on już tak sobie obchodził, starał się znowuż obejść te wszystkie kościoły i zachęcać, utwierdzać jeszcze tych ludzi, nad którymi się wcześniej pracował. W sensie, no, miał takie serce też pasterskie, że dbał o tych ludzi. Ale to była jego podróż misyjna. Natomiast zawsze w ślad za apostołem Pawłem szła w cudzysłowie taka druga pielgrzymka, druga podróż misyjna. Byli to Żydzi. Żydzi, którzy śledzili apostoła Pawła i szli za apostołem Pawłem. I kiedy apostoł Paweł wchodził do miasta A, tam głosił Ewangelię, potem wszedł do punktu B, to w ślad za apostołem Pawłem do miasta A wchodzili ci, którzy go śledzili, jacyś Żydzi, wchodzili do tego kościoła, który przed chwileczką założył apostoł Paweł, i bałamucili tych ludzi. W sensie, oni byli jeszcze świezi, tacy, nawróceni, dopiero co, jeszcze nie znali całkowicie podstaw Ewangelii, i ci Żydzi próbowali im wciskać zakon, prawo żydowskie. I bardzo często im się to udawało, wiecie, i odwodzili tych ludzi świeżych, wierzących od prawdziwej, właściwej Ewangelii o Jezusie Chrystusie i zaczynali namawiać ich na żydostwo. W ten sposób, że ci ludzie zaczęli świętować sabat, zaczęli jakby przestrzegać prawo żydowskie i zaczęli nawet się obrzezywać. W ten sposób to wyglądało. Tak? I jednym z takich kościołów właśnie, który zakładał apostoł Paweł, była Galacja i apostoł Paweł, kiedy opuścił tą Galację, dowiedział się o tym, że w ślad za nim przybyli do Galacji jacyś właśnie tacy Żydzi, fałszywi bracia, weszli do kościoła i zaczynali bałamucić tych Galacjan i nawoływać ich właśnie na judaizm, do żydostwa. Apostoł Paweł już wtedy nie wytrzymał, strasznie się zdenerwował i napisał do nich list do Galacjan. Tak? I posłuchajcie sobie, co pisze. Oczywiście najpierw miłe, ładne pozdrowienia, a potem, i już jesteśmy w słowie w tej chwili, tak? To był taki tylko wstęp, żeby dać wam takie tło po prostu tego listu do Galacjan i tego, o czym będziemy dalej mówić. Tak? Tu w kontekście herezji, w kontekście tego, że wchodzą do kościoła jacyś ludzie, którzy zaczynają głosić nie tę Ewangelię, fałszywą Ewangelię, a najdziwniejsze jest to, że ludzie nawet dorośli się dają po prostu zbałamucić. Dziwna sprawa. I Paweł się temu dziwi. Pisze do nich tak. Pierwszy rozdział listu do Galacjan, 6 werset. Dziwię się. Paweł pisze, dziwię się, Paweł się dziwi, dorośli ludzie, a się dali, normalnie dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, pisze apostoł Paweł. I pisze dalej tak, 7 werset, chociaż innej Ewangelii nie ma, są tylko jacyś pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Popatrzcie, jacyś ludzie wchodzą do kościoła, gdzie Paweł się natrudził, aby ten kościół postawić i powołać. Jacyś ludzie wchodzą i próbują przekręcić Ewangelię Chrystusową. Co mi to mówi? Mianowicie to, że Ewangelię można przekręcić, prawda? Tak tu jest napisane. Można ją przekręcić. I to można bardzo łatwo zrobić, bo Paweł się tutaj dziwi, że tak prędko dajecie się odwieść od właściwej Ewangelii. Szok. Dalej, 8 werset. Paweł pisze tak. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali pierwej, za pierwszym razem, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście na początku, niech będzie przeklęty. Niech będzie przeklęty. Popatrzcie, co pisze Paweł. Apostoł Paweł tutaj poddaje nawet siebie samego pod przekleństwo. Mówi tak, jeżeli ja bym czasami za drugim, za trzecim, za piątym razem przyszedł do was, nawet ja sam, i zwiastowałbym ja sam wam coś innego, aniżeli zwiastowałem na samym początku, bo mi nie wiem co, odbiło, bo jakaś choroba psychiczna albo cokolwiek, to Paweł mówi, to niech będę przeklęty. Apostoł Paweł nawet samego siebie daje pod przekleństwo. Ewangelia musi być zwiastowana w sposób właściwy. W sposób właściwy. Dalej oczywiście apostoł Paweł przekonuje tych Galacjan o tym, że jest prawdziwym apostołem, że zna apostoła Piotra, Jakuba i Jana i podali sobie rękę na zgodę, że ta Ewangelia, którą on zwiastuje, jest właściwa. I pisze coś takiego bardzo ciekawego w drugim rozdziale. Otóż chodzi o tą Ewangelię. Co to jest za Ewangelia? Co to jest za Ewangelia? 16, drugi rozdział, 16 werset. Apostoł Paweł pisze tak. Człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Uczynki zakonu. Czytaj jakieś obrzędy, jakieś różne rytuały. Można sobie dzisiaj to tak uwspółcześnić troszeczkę. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą, albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Dalej, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Takie słowo. Dlaczego apostoł Paweł pisze to słowo do Galacjan? Dlatego, ponieważ pojawili się tam w tych Galach, w tej Galacji, jacyś ludzie, którzy zaczęli zwiastować fałszywą Ewangelię, opartą na zakonie żydowskim, opartą na prawie, opartą na obrzędach, opartą na zwyczajach. My chcemy dzisiaj powiedzieć, że zbawienie jest jedynie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nic innego nie zasługuje na Twoje i moje zbawienie. Żadne obrzędy, żadne rytuały nie są zbawiające, żadne zwyczaje, które mamy, nic. Tylko Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus. I oczywiście będą jacyś ludzie zawsze pojawiać się wkoło Ciebie, którzy będą Ciebie przekonywać o wartości różnych rzeczy, ale Ty nie daj się temu zbałamucić. Po prostu. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków jakichkolwiek zakonu, nie z obrzędów, nie jakichś rytuałów. Ktoś idzie do kościoła na przykład i robi znak krzyża, w sensie żegna się, tak? Nie, to nie jest, może ma dla pewnych ludzi to pewną wartość, nie mówię, że nie, ale nie jest to zbawiające w żaden sposób, tak? Bo my jesteśmy, nie jesteśmy zbawieni i usprawiedliwieni z jakichkolwiek uczynków. Co to znaczy? Jakiś czyn, coś, co ja robię, znak, który czynię ręką, albo rytuał, że idę w pewne miejsce, które jest uznane za miejsce kultu, na przykład, i tam w tym miejscu coś odmawiam, jakąś wyuczoną modlitwę, gdzieś, którą się nauczyłem. I w tej modlitwie jakby upatruję sobie na przykład, nie wiem co, moje zbawienie. Albo to, że ja się pomodlę tą modlitwą i wyproszę zbawienie kogoś innego. Tak to nie działa. Bo tu pisze bardzo wyraźnie, 16 werset, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, jakiegoś obrzędu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Tylko wiara jest zbawiająca. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, pisze Paweł, a nie z uczynków jakichś, nie z uczynków religii, jakieś religijne życie, jakaś religia, która i religijny sposób życia. Nie, to nie zbawia w żaden sposób, ponieważ z uczynków tych religijnych nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Jest napisane w Biblii. Zbawienie jest tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. I tylko wyłącznie w Jezusie Chrystusie my szukamy usprawiedliwienia. Dlatego tak mocno podkreślamy Jego osobę, Jego krzyż. To, że tam na tym krzyżu została przelana Jego krew, zostało przybite Jego ciało, On poszedł tam dobrowolnie po to, aby na tym krzyżu umrzeć za Twoje grzechy i w tym krzyżu, w Chrystusie Jezusie, Twoje grzechy zostały przybite do krzyża wraz z Chrystusem. On poszedł tam za Ciebie. On zamienił się miejscami razem z Tobą, bo Ty powinnaś tam zawisnąć, ale w Twoje miejsce poszedł tam Jezus Chrystus. A zamiana polegała na tym, że On stał się grzesznikiem za Ciebie. A co Ty otrzymałaś? Otrzymałaś Jego sprawiedliwość. Otrzymałaś to wszystko, co On daje. To kim On jest. Na tym polegała zamiana. On wziął od Ciebie to wszystko, co Ty masz. A zastanów się teraz, a co Ty masz? Tak? Pomyśl tak sobie. Sobie wymień grzechy jakieś, które Ty masz. Więc On wziął wszystko to od Ciebie, co Ty masz i kim Ty jesteś. A kim Ty jesteś? Grzesznikiem jesteś. Tak? Więc to On wziął. A co Tobie dał Jezus Chrystus? To wszystko Ci dał, kim On jest. A kim On jest? On jest Synem Bożym. On jest dzieckiem Bożym. Dzieckiem Boga jest. On jest sprawiedliwy. On jest święty. On jest jedynie tym, który może stać przed Bogiem. I to wszystko On Ci dał. Zamieniliście się miejscami. Na tym polega zbawienie. I to jest z łaski, za darmo. Przez wiarę możesz to otrzymać. Przez wiarę. I dlatego my szukamy usprawiedliwienia, które jest jedynie w Jezusie Chrystusie. Na podstawie Jego krzyża. W żaden sposób nie jesteś w stanie osiągnąć tego usprawiedliwienia jakimiś pobożnymi uczynkami religijnymi i swoim pobożnym życiem przed Bogiem. Tak? To jest to. I w końcu 20 werset apostoł Paweł pisze pięknie tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany, więc żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I chwileczkę o tym, bo myśmy wczoraj z Bożenką zastanawiali się nad tym, co to znaczy wiara i co to znaczy wierzyć i żyć w wierze. Niektórzy ludzie sobie myślą, ci szczególnie z ruchu wiary, że tu chodzi wiarę na przykład w uzdrowienie. Ale to taką wiarę w uzdrowienie, że jak ja mocno uwierzę w to, że kiedy się ja będę modlił, to ktoś będzie uzdrowiony, to będzie uzdrowiony. A tu nie o taką wiarę, wiecie, co chodzi? Nie chodzi o wiarę w cuda, wiarę w znaki, wiarę w moc modlitwy, jeszcze na dodatek mojej albo czyjejś. Nie. O co chodzi? Chodzi o wiarę w Boga. Jeżeli my mówimy o wierze, zawsze mamy na myśli wiarę w Syna Bożego. Tak jak tu jest napisane. Żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze. Ale o co chodzi to życie w wierze? W wierze w Syna Bożego. Czyli ja chodzę wiarą, dlatego, bo wierzę w Syna Bożego. O to chodzi zawsze z wiarą. Wierzę nie w uczynki, nie w uzdrowienie wierzę, nie w demony wierzę, nie w nic innego wierzę, tylko wierzę w Syna Bożego, wierzę w Boga. O tą wiarę chodzi. O tą wiarę chodzi. I kiedy Jezus Chrystus mówi, jeśli byście mieli na przykład wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze, rzuć się w morze, albo tej morwie, rzuć się w morze, albo tej oliwce, drzewu, nie wiem, ona się rzuci, to o jaką wiarę chodzi? Czy tu chodzi o Twoją wiarę w to, że tak mocno wierzę, ja się zaprę i będę wierzyć w to, że ona się rzuci w morze, to wtedy się rzuci w morze? I to znaczy, że ja mam wiarę jak ziarnko gorczycy? Nie. Kiedy Jezus mówi, jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, chodzi o to nie w Twoją, w moc Twojej modlitwy wiarę. Wiarę w Syna Bożego. Jeśli byście mieli wiarę we mnie, tak malutką jak ziarnko gorczycy, o to chodzi. Chodzi o zawsze tam chodzi o wiarę w Boga, wiarę w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tak? To jest to. To jest to, co dzisiaj chciałbym podnieść, kochani. To jest bardzo ważne. Jak pisze dalej apostoł Paweł? Apostoł Paweł, tak jak powiedziałem, on ma pretensje do tych Galacjan, że oni się dali po prostu zbałamucić. Bo to oni są winni, że się dali zbałamucić. Mogli tych ludzi, którzy do nich przyszli, pogonić, jak psy, psami poszczuć. O, przepraszam, co tak powiem, to nawiązując, Bożenka, do tego, są psy pasterskie. Psami mogli tych ludzi poszczuć, bo po to są psy, a czasami, może nie za, a oni tego nie zrobili, popatrzcie, ale przyjęli ich naukę i dali się zbałamucić, zamiast ich psami poszczuć. Dlatego apostoł Paweł w trzecim rozdziale, pierwszy rozdział, wyrzuca im, pretensje ma do nich i pisze do nich tak: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Ma do nich pretensje, tak? I to jest to, kochani, to jest to krótkie słowo, którym ja dzisiaj się chciałem z wami podzielić. I jeszcze tylko 25 i 29 werset na sam koniec i będę kończyć trzeciego rozdziału tego listu do Galacjan. Tu jest opisany, jeśli my już mówimy o tej wierze, skutek wiary. Skutkiem wiary jest Boże synostwo. To jest to, o czym myśmy mówili. Ta zamiana, która polegała na tym, że Jezus Chrystus wziął od ciebie to wszystko, co ty masz i kim ty jesteś, a dał tobie to wszystko, co on ma i kim on jest. Piękna zamiana. Świetny interes żeśmy zrobili. I tu jest tak pięknie napisane, tak Paweł pisze do tych Galacjan. A kiedy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, tego, tej religijności naszej, z której żeśmy się wyzwolili, z tych przykazów, z tych różnych obrzędów religijnych, żeśmy się już z tego wyzwolili, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, i tu coś do Iwonki, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. To jest to. A dla mnie jest ważny na koniec sam ten 27 werset, bo ja powiedziałem, że coś powiem też o chrzcie i o wieczerzy pańskiej. Tak? Jest napisane tutaj tak. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. I to jest to, kochani, dlaczego ten chrzest jest tak bardzo ważny i akcentujemy to, że chrzest jest tylko dla dzieci Bożych. Chrzest, wieczerza pańska. Wieczerza pańska jest dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A w Chrystusie Jezusie jest się przyobleczonym przez chrzest. I ten chrzest jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego chrześcijanina. Dlatego uważamy, że ten porządek jest bardzo ważny i osoby, które mimo, że mają w sobie już ten potencjał wiary i są wierzące, oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale jeszcze nie przyjęły chrztu, uważamy, że jeszcze powinny się wstrzymać z przystępowaniem do Wieczerzy Pańskiej, aż do momentu, kiedy nie zostaną ochrzczone, bo jak mówi ten werset, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Chrzest dopiero jest przyobleczeniem się w Chrystusa. Już tym takim ostatecznym przyobleczeniem się w Chrystusa. Wcześniej mamy zadatek zbawienia. Oczywiście, że tak. Czy wcześniej można powiedzieć o człowieku, że jest zbawiony przez wiarę w Chrystusa? Tak, oczywiście jest. Ale nie można o nim powiedzieć jeszcze, że jest przyobleczony w Jezusa Chrystusa. Ponieważ tym wydarzeniem dopiero jest chrzest. Chrzest jest wydarzeniem, w którym to człowiek wierzący, który się nawrócił, upamiętał ze swoich grzechów, zostaje włączony do społeczności Kościoła, którym jest ciało Jezusa Chrystusa. Przez chrzest człowiek wchodzi w ciało i staje się jednym z elementów ciała Jezusa Chrystusa. Tak jak tu jest napisane. I to jest biblijna nauka. Bo ci, którzy zostali w Chrystusie ochrzczeni, oni przyoblekli się w Chrystusa. Przyoblekli się w Jego ciało. Którego to ciała, czyli Kościoła, głową jest Jezus Chrystus. I to jest to krótkie słowo. Dlatego Iwonko, ja Tobie gratuluję za Twoją cierpliwość i cieszę się, że nie masz do nas pretensji na przykład o to, że nie możesz przystępować jeszcze na krótką chwilkę jeszcze do Wieczerzy Pańskiej, tylko szanujesz to. I to są ważne rzeczy, tak? Ponieważ to jest nauka, która wypływa z Pisma Świętego. I fajne w tym wszystkim jest to, że ty to doskonale rozumiesz i zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, jak ważnym elementem jest chrzest w twoim życiu. I niech ciebie Pan Bóg błogosławi. To było słowo na sam koniec skierowane do Iwonki. Kochani, stoimy właśnie przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej i niechaj to słowo, które przed chwileczką powiedziałem, już było tym wstępem do Wieczerzy Pańskiej.